Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 121 odcinek Godziny Szumu. Tym razem rozmawiam z Tomaszem Armadą, projektantem, artystą, kostiumografem, wykładowcą. Dzięki Tomek, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy.
Dziękuję, też bardzo mi przyjemnie. Zawsze lubię z Tobą rozmawiać, więc z chęcią przyjąłem to zaproszenie.
No, jest to spotkanie po latach. Kiedyś miałam okazję być jednorazowo modelką Tomasza, a teraz występuję w roli osoby, która przepyta go z różnych spraw. Jednak zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam Państwa na krótką przerwę na materiały naszych partnerów.
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie zaprasza na wystawę Hiroshige – Podróż w głąb drzeworytu. To nie tylko ekspozycja pozwalająca poznać proces powstawania drzeworytów, ale też przestrzeń doświadczania i refleksji nad trwałością i zmiennością piękna, które przekracza granice czasu i przestrzeni. Wystawa czynna do 3 listopada 2024 roku. Kino Mural – Festiwal Sztuki Nowych Mediów. Dwie noce, 160 prac i 110 artystów. Ruchome murale i efemeryczne projekcje w różnej formie. Od wideoartu przez dźwiękowy performance i kino eksperymentalne po instalacje audiowizualne wykorzystujące technologię 3D. Podczas kinomuralu wrocławskie kamienice przemieniają się w wielkoformatowe ekrany, na których prezentowane są prace artystów i artystek z całego świata, a tysiące widzów zwiedza wspólnie futurystyczną galerię pod gołym niebem. Tematem tegorocznej edycji są bajki robotów. Spodziewajmy się więc opowieści o androidach, cyborgach i kosmicznej przyszłości. Kuratorzy, bracia Bartos, Mia AI, Kidmograf i Peter Burr. Zapraszamy 21 i 22 września do Wrocławia. Wstęp wolny.
Witam po przerwie. Przypominam, rozmawiam z projektantem Tomaszem Armadą, a rozmawiamy o pewnej sprawie, której szczegółów nie mogę wyjaśnić. Ale powiem tyle, że chodzi o pewną jakby sytuację sporną z pewną gwiazdą, wszystkim w Polsce świetnie znaną. No, sprawa wyciekła do mediów społecznościowych i zajęli się nią także prawnicy i prawniczki osób zainteresowanych, dlatego pewne osoby muszą pozostać anonimowe. Natomiast sprawa, ogólnie rzecz ujmując, dotyczy jednego projektu Tomka, który Tomek wykonał, gwiazda go założyła, zrobiła sobie zdjęcie na ściance. No a Tomek nigdy pieniędzy za to nie otrzymał jakiegoś, z tego co rozumiem, pieniędzy za robociznę, tak? Wynagrodzenia.
Tak, ani wynagrodzenia, ani za robociznę, a musiałem z własnej kieszeni tam jakby ponieść opłaty, na przykład płacąc krawcowej, czy grafikom, czy mojej asystentce, czy transporty itd., itd.
No, dealowanie z gwiazdami chyba nie jest zbyt łatwe. Na pewno branża show biznesowa nie jest łatwa. Zastanawiam się, dlaczego postanowiłeś nagłośnić tą sprawę. Z jakiego względu postanowiłeś wykorzystać właśnie media społecznościowe, żeby powiedzieć o tym problemie?
No niestety muszę się przyznać, że to było po prostu dla mnie jakiś akt desperacji w sumie, bo ja bardzo nie lubię takich sytuacji właśnie konfliktowych i kiedyś lubiłem, ale teraz właśnie już nienawidzę i no, nagłośniłem tą sprawę jakby ze swojej bezsilności po prostu i z takiego poczucia beznadziei, no bo do tej pory jakby wszystkie jakieś kwasiory, które ja mam, no to dawało mi się jakoś tak jakby im zapobiec i no jakoś miałem możliwość jakoś się odnaleźć w danej sytuacji, a tutaj to już po prostu do mnie dotarło, że jestem bezsilny i to jakby był mój już taki akt desperacji i w sumie no bardziej takie działanie w gniewie, szczerze mówiąc. No a nagłośniłem tą sprawę, no aby ustrzec inne osoby po prostu przed jakimś precedensem, który się powtarza, jak się potem okazało. Niestety się okazało, że jakby mój ten post jest jakimś przełamaniem w sumie zmowy z milczenia na ten temat, bo do mnie napisało kilkadziesiąt osób w ogóle, które miały podobne doświadczenia właśnie we współpracy. No i co, no i no moje porywy serca jak zwykle właśnie na mnie jakieś kłopoty po prostu ponownie sprowadziły, no bo tak naprawdę to już mi nie chodziło o te pieniądze, bo ja już dawno opłaciłem te wszystkie rzeczy i tak dalej, tylko bardziej mnie zbulwersował fakt, że piszą do mnie po prostu inni projektanci, mniejsi czy tam bardziej początkujący i się pytają, jak tam współpraca przebiegała z tą czy tamtą osobą, bo mi też zapewniają, że dostanę zwroty, czy dostałeś te zwroty, no nie?
No dobrze, a ty się umawiałeś na zwrot kosztów?
Tak, mam wszystko tam właśnie udokumentowane, no i tak jak powiedziałaś, właśnie sprawą się zajmują prawnicy i po mojej stronie, i po drugiej stronie, no i tak naprawdę, no to już prawnicy tym się zajmują, no i oni będą dowodzić stanu faktycznego. Moi prawnicy tam już stworzyli odpowiedź. No i tyle, no w sumie ja nie, tak naprawdę no to nie powinienem tego komentować, bo no ta sprawa bardzo dużo właśnie mojej energii już zabrała, a niepotrzebnie w sumie i chciałbym się po prostu skoncentrować na swojej twórczości i na swojej pracy. No mam nadzieję, że po prostu tam prawnicy jakoś dojdą do porozumienia.
Wiesz, nie wiem czy niepotrzebnie, skoro powiedziałeś, że przełamałeś jakąś zmowę milczenia. Może, wiesz, dzięki tobie zmienią się jakieś standardy. No, ja w każdym razie trochę jeszcze ci tej energii podkradnę. Przykro mi, skoro się zdecydowałeś na tą rozmowę. Wiesz, no witam w show Wampiria Deenergetyczna Szumu. Bo tam był taki, ciągle nie używając jakby jakichś konkretów, management tej problematycznej osoby stwierdził, że wywołałeś tą aferę tak naprawdę, żeby zyskać rozgłos, a ta współpraca, cytując, miała mieć charakter obopólnej wymiany świadczeń, tak zwany miał zapewnioną promocję swojej osoby w reality show jakimś tam, na którym ponoć ci bardzo zależało, prezentację projektu na ściance PR-owej, podczas promocji programu i wizerunek artystki, która to na swoim koncie Instagram z ileś tam milionami obserwujących oznaczyła projektanta. Z tego co rozumiem, według ciebie czemu taka na przykład umowa nie jest okej?
Okay? To co tam właśnie zacytowałaś, no to są dla mnie właśnie pomówienia, no bo stan faktyczny jest właśnie zupełnie inny i ja zostałem zaproszony do projektu z obietnicą właśnie zwrotu kosztów. Te manipulacje, no to jakby ja nie jestem już w stanie skomentować tego, no bo to jest rzecz, którymi się zajmują prawnicy i oni jakby dowodzą stanu faktycznego. Osobiście na temat takich właśnie spraw, z tym, że coś tam jest barterowe czy do portfolio, no to dla mnie to jest jakby kuriozum, no bo jakby ja sobie za Instagrama czy oznaczenie na kogoś stories, które ogląda parę osób, ja sobie nie opłacę ZUS-u, który płacę co miesiąc parę tysięcy, czy właśnie nie opłacę za to pracowników. No nie wiem, no po prostu dla mnie no to jest jakiś właśnie taki błąd systemu, że właśnie projektanci na przykład nie dostają wynagrodzeń za swoją pracę, dlatego że będą mieli właśnie do portfolio albo będą oznaczeni na Instagramie. No wydaje mi się, że w żadnej innej dziedzinie życia to nie funkcjonują po prostu takie rozwiązania barterowe, bezkosztowe.
O sztuce chyba to nie jest aż tak nieznane rozwiązanie pod tytułem zrobimy ci wystawę, no i będziesz miał wystawę.
No ale ja też żyję może w trochę już innym świecie niż Art World i wydaje mi się, że no, ludzie powinni po prostu płacić za wykonaną pracę czy za usługi i chyba nie idą do fryzjera i mówią, że będą mieli do portfolio czy nie wiem, do apteki, że oznaczy ich na Instagramie, że bierze tabletki jakieś, tylko raczej wszędzie indziej się płaci, tylko te przemysły kreatywne wydaje mi się, że stanowią problem w swojej słabości, że jakby nie walczą, no tak jak mówię teraz w ogóle szerzej, nie tylko projektanci, ale i sztuki wizualne, sztuki performatywne, sztuki taneczne, no to jakby wydaje mi się, że to wynika ze słabości tych branż i jakby z niskiego poziomu profesjonalizacji.
Wydaje mi się, że to chyba nie jest twoja pierwsza współpraca z gwiazdą show biznesu. Zastanawiam się, czy to jest jakby jakiś przypadek szczególny w twoim doświadczeniu, czy po prostu tak wygląda współpraca z gwiazdami, że z reguły jest jakiś problem. Jak byś opisał to swoje dotychczasowe doświadczenie?
No moje doświadczenie jest do tej pory było bezstresowe, bezproblemowe. No nie spotkałem się nigdy do tej pory z taką sytuacją. Zawsze gwiazda zapraszając mnie do współpracy, no to zachowywała się jak taki dobry gospodarz i jakby ona wszystko zapewniała. Nawet gdy ja byłem freelancerem, no to ona przygotowywała umowy, zaliczki wysyłała, doglądała procesu, kostiumów, była ze mną w kontakcie i jakby ja miałem pierwszy raz taką sytuację, że ktoś nie chce zapłacić w ogóle za wykonaną pracę, gdzie ktoś robi na wymiar kostium, customizowany według widzimisię i nie chce zapłacić za to, no nie? W sensie gwiazdy mają swoje fanaberie, mają swoje właśnie wysokie wymagania, ale zwykle mają też bardzo dużo empatii i klasy. No wiadomo, zdarzają się nieprzyjemne przypadki, że gwiazdorzą, czy mają wymagania z kosmosu, no ale ja jakby już na tyle długo to robię, że potrafię z tym dealować, czy nie wiem, śmieję się z tego, stawiam jakieś granice. Do tej pory nie miałem takiej sytuacji po prostu.
A możesz opowiedzieć o jakichś swoich ciekawych, pozytywnych współpracach i reakcjach na przykład na jak osoby z show biznesu reagują na twoją modę, no bo ty jednak jesteś takim projektantem, wydaje mi się, że ciągle no bardzo odstającym od mainstreamu. I jak to w polskich warunkach, gdzie powiedzmy w telewizji nie brylują jakieś osoby, no nie wiem, chyba jest to środowisko medialne raczej ciągle bardziej zachowawcze, niż byśmy sobie może tego życzyli. No a ty jesteś taką osobą awangardową, ptakiem barwnym.
Miałem współpracę na przykład z gwiazdami takimi z wyższej półki i wydaje mi się, że one właśnie nie mają problemów jakichś finansowych czy problemów z zarządzaniem swoim zespołem i na przykład, no nie wiem, najwięcej współpracowałem z Marylą Rodowicz, bo wielokrotnie już ją ubierałem. Ta współpraca przebiegała po prostu no jak współpraca marzeń, że wszystko jest na termin, wszystko jest dogadane, są zaliczki, są umowy. Jest radość po prostu ze współpracy, jest wzajemne inspirowanie się. Taki artysta w stylu właśnie Maryla Rodowicz, czy nie wiem, no pracowałem z wieloma artystami. Ostatnio właśnie musiałem też wrócić do tego w ogóle, ile osób ubrałem jakichś znanych, bo ze względu właśnie na tą sytuację, no to zwykle ta współpraca przebiegała bezproblemowo i to jest wzajemne inspirowanie się, zaskakiwanie się wzajemne. Nie tylko ja próbuję zaskoczyć gwiazdy, ale gwiazda często też zaskakuje mnie na przykład. Teraz jak Maryla Rodowicz właśnie przyjechała do mnie do pracowni, to sobie zaczęła grzebać w moich tkaninach i wygrzebała sobie takie nadruki z napisem czupiradło, dziwadło, szmaciura i powiedziała, dobra, musisz mi to doszyć do tego kostiumu. No ale wiadomo, zdarzają też się takie reakcje bardziej ambiwalentne, że na przykład ktoś nie wie za bardzo, z kim współpracuje, no bo ja na przykład, nie wiem, jestem w jakimś projekcie, powiedzmy, większym, no i na przykład współpracujemy, tak jak na przykład w teatrze, czy na jakichś festiwalach, że ktoś mi zleca ubranie iluś tam osób, a te osoby na przykład nie wiedzą, kim ja jestem i tak dalej. No i wtedy są jakieś nieporozumienia. Na przykład miałem nieporozumienie z panią Julią Wieniawą, z którą finalnie współpraca przebiegała super, ale kiedy pierwszy raz zobaczyła kostium, no to powiedziała bardzo mocne słowa na temat tej stylizacji, że to jest niedopuszczalne, nieakceptowalne.
A co dla niej zrobiłeś?
No w konsultacji z reżyserem i z nią teoretycznie zrobiłem taki strój Maryi, powiedzmy. I ona jakby była troszkę na początku z dystansem podeszła do tego, ale finalnie jak zauważyła, że, no, że to po prostu nie jest jakiś wyjęte z kontekstu, tylko że to jest element wszystkich kostiumów tam na przedstawieniu, no to się potem już dopytywała, gdzie jest ta szmata paskudna i chciała w niej wystąpić. Finalnie sprawa wyszła na plus i bardzo dobrze nam się finalnie współpracowało. Staram się zawsze jakoś zaskoczyć te gwiazdy i coś im tam tak pokryjomu też przemycić, trochę je podpuścić, bo to zawsze wydaje mi się takie ciekawe i inspirujące. Na przykład jeszcze raz miałem sytuację, że ubierałem Ralfa Kamińskiego, no i dla niego kostium zrobiłem z garnituru, który kupiłem na bałuckim rynku w Łodzi i sprzedał mi to taki pan właśnie bezdomny, bezzębny i mówił, że to właśnie jest świetny garnitur na dyskotekę. No i ja rozprułem ten cały garnitur, zmieniłem jego formę i tam jeszcze musiałem doszywać takie draperie, no ale nie mówiłem na przykład Ralfowi o tym, że to jest garnitur od Żula, no po fakcie mu to dopiero powiedziałem.
Jaka była reakcja?
No bardziej śmiech i zaskoczenie. Jakoś mam takie szczęście, że zazwyczaj współpracuję z ludźmi, którzy mają dystans do siebie i potrafią się śmiać na swój temat. W innym wypadku właśnie chyba raczej by ciężko było mi współpracować. Chociaż no wiadomo, takie sytuacje też się zdarzają.
No tak, no ktoś musi się zgodzić, żeby wystąpić w szmatach okropnych, jak to określiła. No dobrze. Myślę, że do tematu twoich projektów jeszcze za chwilę wrócimy. Natomiast pociągnęłabym ten wątek warunków pracy w przemyśle modowym, w show biznesie. Kwestia współpracy z gwiazdami to jedno. Ktoś może po prostu oczekiwać, że za fame uda mu się samemu podlansować, lans za lans. Ale to chyba nie jedyne problemy. I no, ja czytałam jakieś twoje różne wypowiedzi na temat świata mody. One były raczej krytyczne. Jesteś raczej takim projektantem, który lubi sobie ponarzekać na ten przemysł modowy w Polsce. I zastanawiam się, co ciebie w tym przemyśle najbardziej drażni. Gdybyś miał magiczną różdżkę albo taki ten ołówek, który zmieniał, rysował świat, to co by się w nim pojawiło, a co by zniknęło?
No właśnie ja teraz jestem na takim etapie życia, że staram się nie narzekać, bo przeczytałem gdzieś, że właśnie komórki neuronowe umierają od tego narzekania, ale jednak ten temat bardzo mocno na mnie oddziałuje, no bo też jestem właśnie wykładowcą i prowadzam te młode osoby do tego świata i muszę je właśnie przestrzec też przed jakimiś sytuacjami.
A czego uczysz? Przepraszam, że ci przerywam. I gdzie?
Zwykle uczyłem no właśnie projektowania mody, ale to zależało no, od grupy w sumie, co ja ich uczyłem, bo ja wykładałem 3 lata na SWPS-ie w Warszawie, na School of Form, tam uczyłem studentów fashion design, a oprócz tego no to zdarzało mi się właśnie tak chwilowo wykładać na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, na Akademii Sztuki w Szczecinie. Często miałem jakieś zajęcia, które wprowadzały te osoby na rynek, więc musiałem też to tematyzować i to opisywać, tak jakby przestrzegać ich, tych ludzi przed błędami, które sam popełniałem. No nie wiem, no mi się wydaje, że wszystkie problemy tego świata mody, no to wynikają ze słabości tego przemysłu i z takiego rozbicia tego środowiska, no bo jako jedyna chyba grupa społeczna my nie mamy żadnego ani związku zawodowego, ani nikogo, kto reprezentuje nasze interesy. Jeszcze od tego czasu, kiedy ja właśnie tak bardzo narzekałem, to mi się wydaje, że jest jeszcze gorzej tak naprawdę, bo jest coraz mniej tych projektantów niezależnych i widać właśnie takie skrajne rozwarstwienie. Albo wiele osób w ogóle już zrezygnowało z tego zawodu i się przebranżowiło, o czym na przykład pisał ostatnio Michał Zaczyński na temat tego, co robią projektanci po swojej śmierci projektowej. A z drugiej strony właśnie zostają ci, co zostają, no to muszą jakby dokonywać procesu profesjonalizacji i tak jakby przeskalowywania nieustannego swojej działalności. szukać sponsorów, robić pokazy z celebrytami, ubierać właśnie ich za darmo czy coś tam. I następuje takie już totalne rozbicie, że ci, co monopolizują rynek, dominują, no to oni stają się coraz więksi, a ci coraz mniejsi albo się wykańczają, albo właśnie zawijają te interesy, albo stają się coraz mniejsi. No i wydaje mi się, że to jest ten największy problem i to mnie najbardziej denerwuje, że jakby kiedyś była taka warstwa pomiędzy, było to rozwarstwienie i była większa różnorodność, a teraz albo musisz to robić biznesowo, albo się zawijasz, albo robisz to hobbystycznie. No i nie wiem, no i na przykład ja też mam z tym problem, bo ja na przykład rozwijam się właśnie w taki sposób bardziej organiczny i bardzo mi zależy na tym, żeby zachować tą niezależność i tak jakby no ja sam finansuję swoją firmę, to jest takie, że jak zarabiam więcej pieniędzy, no to od razu reinwestuję to w swoją markę i bardzo mi zależy na tym, żeby uniknąć tej zależności od sponsorów, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś miałby mną jakby zarządzać i mi mówić, co ja mam robić, kogo ja mam ubierać, ile pokazów w roku mam robić. Z tego wynikają też jakby moje słabości, no bo nie mam tak jakby dużych przypływów kapitału, czy nie mam możliwości właśnie takiego wzrostu przeskalowywania, tylko to jest taki powolny proces, bardzo żmudny, no ale wydaje mi się, że trochę bezpieczniejszy mimo wszystko.
Na początku naszej rozmowy wspomniałam, że dawno się nie widzieliśmy i ja ciebie zapamiętałam z takiego momentu sprzed, no nie wiem, 6 lat, kiedy byłeś jeszcze częścią domu mody Limanka, takim młodym, kompletnie chyba jeszcze nieznanym projektantem, entuzjastą, trochę artystą, który bardziej się pokazywał w Project Roomie w Zamku Ujazdowskim niż na wybiegach. Od tego czasu zmieniło się wiele, ale no to jest trochę też poza lupą świata sztuki. Czy mógłbyś na potrzeby naszego mało zorientowanego środowiska powiedzieć trochę o tym, co ci się udało osiągnąć jako projektantowi? I też może przy okazji powiedzieć, jakie są twoje ambicje i czy ty w polskich warunkach te ambicje masz szansę zrealizować?
No tak jak my się wtedy poznaliśmy, no to ja byłem bardziej zorientowany na ten aspekt wizualny czy twórczy, właśnie taki symboliczny tej mody i bardziej mi zależało na tym, żeby się wypowiadać artystycznie, żeby w jakiś sposób zaistnieć pewnie, opowiadając ludziom poprzez ubrania i tak dalej. No ale tak jak mówisz, czasy do modli Manka, kiedy ja byłem jego członkiem, no to dla mnie są takie czasy amatorszczyzny. To było działanie hobbystyczne. My w ogóle na tym nie zarabialiśmy, a wręcz jeszcze dokładaliśmy i jeszcze pogrążaliśmy siebie wzajemnie finansowo i ludzi jeszcze, którzy nam płacili na przykład, żebyśmy robili film. A nie było z tego żadnego jakby pożytku w moim mniemaniu społecznego, ani żadnego. No i mi zależało po prostu na tym, żeby jak najszybciej przejść ten proces profesjonalizacji i żeby stać się tym projektantem. I z perspektywy czasu, no to dziękuję opatrzności, że tak się stało, że uciekłem z tego domu modli Manka, że jakby zawalczyłem o swoje i że wróciłem jakby do tego projektowania stricte, no bo ja w sumie w ostatnim możliwym momencie to zrobiłem, przed takim już totalnym upadkiem i bankructwem po prostu tego domu modli Manka. Znaczy no finalnie to my tam wygraliśmy tą nagrodę i ten projekt, który miał, ale dla mnie no to było po prostu skazane na klęskę i to była utopijna wersja rzeczywistości, odklejenie totalne. No a no mi zależało na tym, żeby jednak właśnie no zarabiać na tym, co, na czym pracuję. Ja po prostu mam merkantylne podejście do sztuki, tak jak mi zarzuciła jedna kuratorka i ja po prostu chcę, żeby to była moja praca zarobkowa, no i dlatego uciekłem od tych sztuk typowo wizualnych, ponieważ miałem poczucie, że no nie stwarza się tam warunków dla przetrwania dla artystów. Być może stwarza się jakieś tam warunki, żeby mogła powstać jakaś wystawa, no ale dzieje się to kosztami fizycznymi, psychicznymi dla artysty czy majątkowymi. No a jakby mi zależało na... No miałem taką, a nie inną sytuację życiową, nie miałem wsparcia finansowego od rodziców ani nikogo. I potrzebowałem po prostu zarabiać pieniądze, żeby opłacić na przykład rachunki. a za portfolio czy właśnie oznaczenie na Instagramie bardzo trudno jest opłacić rachunki w tym kraju, gdyż koszty działalności gospodarczej są takie, jakie są. Paradoksalnie ta moda, która jest postrzegana trochę jako taka gorsza siostra sztuki, czyli że nie jest aż tak kreatywna, czy właśnie jest komercyjna, czy jakaś taka mainstreamowa, czy przez to fe, no to dla mnie ta moda i to podejście takie eksperymentalne do tej mody otworzyło ogromne właśnie takie pola kreatywności, których nie miałem jako na przykład artysta wizualny w jakichś instytucjach państwowych, które mi płaciły tam, nie wiem, mniej niż miskę ryżu. Dla mnie to było takie jakby bezpieczne psychicznie też, bycie poza tym art worldem, ponieważ no tak jakby nie byłem częścią, już dalej mam takie poczucie, że nie jestem częścią tego środowiska i nie wiem, co tam się za bardzo dzieje i nie wiem, jak tam ludzie właśnie na siebie szczują, bo jak ja byłem w tym, no to zawsze mi się udzielały te jakieś dramy tam, że ktoś przeciwko komuś i jakby bardzo duża ilość osób w tym art worldzie mi się wydaje, że wciąż jest, która jest w takiej energii braku, tak jakby, że no nie wiem, są niezrealizowanymi artystami, nie mieli wystaw albo są w jakimś miejscu, w którym uważają, że nie powinni być, a zasługują na więcej. I to są takie osoby, które czekają z popcornem na twoje błędy i upadki, że po prostu ty się przewrócisz, no to oni wtedy się odpalają. I wtedy, nie wiem, szampana po prostu piją i jeszcze ci tam dowalą gdzieś w komentarzach. Ja też dlatego jakby uciekłem trochę w tą modę, bo chciałem uciec od tych jakichś niespełnionych ambicji czy kompleksów. No bo ja uważam, że artysta ma prawo żyć godnie, ma prawo zarabiać pieniądze, jak każdy normalny człowiek w tym kraju i nie musi jakby umrzeć z głodu, czy działać charytatywnie dla społeczeństwa.
No tak, świat sztuki ma bardzo takie swoje patologiczne sytuacje, z którymi ciągle się mierzy, ale ciągle się też na to godzimy. Natomiast przejdźmy do tego świata mody, branży projektowej. Powiedz mi, jak to wyglądało w twoim przypadku, że z tego niemalże upadającego artysty, eksperymentującego z modą w domu mody, Limanka, na granicy bankructwa, no udało ci się przeskoczyć, sprofesjonalizować, powiedziałeś, że nie miałeś kasy od rodziców, no a teraz masz, ja gdzieś tam przeczytam, Park Maszyn? Ja nie wiem, co to jest, ale tak pomyślałam, wow, on ma jakiś park, więc to brzmi poważnie. I jak to się robi, jak nie masz po prostu żadnego finansowego wsparcia, jakby nie masz jakiegoś dużego wsparcia, jak tym projektantem zostać profesjonalnym?
Tak naprawdę i pieniądze, i jakby wiedza leży na ulicy za darmo tak naprawdę. Wystarczy mieć komputer w dzisiejszych czasach, żeby się dowiedzieć wszystkiego. Trochę moja droga była półkrętna, teraz bym to inaczej rozegrał na pewno. Ale no ja uciekłem tak jakby z tego świata art worldowego, z dna finansowego, jakiegoś tam odmętów ciemnej materii art worldu. Uciekłem w teatr. Długo się wzbraniałem, żeby nie robić tego teatru, tych kostiumów, ale w pewnym momencie zacząłem to robić i tak kompulsywnie wręcz uciekłem w ten świat kostiumów teatralnych. Było bardzo ciekawe, to było dla mnie też jako wyzwanie takie kreatywne. No i też pozwalało na po prostu godne zarobki, no takie, które powodowały, że mogłem właśnie tam, nie wiem, przeżyć, jeść i mogłem mieć też pracownię, mogłem w razie potrzeby kogoś tam jeszcze dotrudnić, żeby mi pomógł, jak ja sam się nie wyrabiałem z robotą czy coś. No i to był jakiś taki mój jeszcze taki etap przejściowy, że właśnie te kostiumy, potem miałem jakiś taki moment, że się obraziłem na te kostiumy, powiedziałem, że już więcej tego nie robię, dajcie mi spokój. No i wtedy jakby się skupiłem właśnie na tym, żeby zbudować tak jakby tą swoją markę. Przyszedłem tam serię szkoleń, akurat ja to zrobiłem po prostu, no nie wiem, z jakiegoś programu unijnego, no ale jest wiele możliwości takich, żeby przejść przez takie szkolenia, gdzie ty nic za to nie płacisz, a jeszcze ci płacą za to, że ty idziesz tam. No ale też są właśnie szkolenia darmowe w internecie, po prostu niezliczone ilości, które wystarczy sobie tylko zgooglować. No i ja po prostu wziąłem udział w takim jakimś tam dofinansowaniu i programie szkoleń, jak prowadzić działalność gospodarczą. I to doprowadziło też do tego, że założyłem tą działalność gospodarczą, no i tam też była taka dotacja, która tak jak powiedziałaś, właśnie wzmocniła mój park maszynowy. To brzmi bardzo dostojnie, ale no to są po prostu no maszyny do szycia, maszyny, na których się robi rzeczy. No, do programowania, lotery. No mi zależało na takiej też niezależności tej logistycznej, że ja nie muszę wszystkim zlecać, tylko ja mogę sobie też wykonywać sam rzeczy. I to jest ten park maszynowy. No. Te dofinansowania dalej istnieją i teraz mi się wydaje, że nawet są jeszcze wyższe niż kiedyś były. Można kilkaset tysięcy po prostu dostać za to, że jest się bezrobotnym i żeby stworzyć markę, czy tam właśnie jakąś firmę, jedynym warunkiem, żeby nie oddawać tych pieniędzy właśnie Unii Europejskiej, no to jest to, żeby przetrwać przez tak naprawdę pół roku, no bo pół roku ci jeszcze płacą pomostowe, czyli takie świadczenie, które ci umożliwia opłaty tam, nie wiem, ZUS-u, jakichś kosztów stałych, a twoim zadaniem jest tylko przez pół roku płacenie właśnie preferencyjnych składek ZUS przez pół roku i potem jakby te rzeczy już przychodzą w twoją własność i nie musisz tego oddawać i masz taki spłacony, powiedzmy, że ten kredyt. Chociaż nie nazwałbym tego kredytem, no bo to jest bardziej takie dofinansowanie.
Jeszcze podrążę, bo tak, jesteśmy w temacie twojego rozwoju. A jak to się ma do samych twoich projektów? No bo to, co ja zapamiętałam z domu modeli Manka i takich twoich pierwszych pokazów, to był taki, no nie wiem, taka trash fashion. Wszystko z recyklingu i to było bardzo mocno akcentowane. Natomiast no, czy to się zmieniło w momencie, kiedy ty zacząłeś zajmować się modą profesjonalnie?
Na pewno się trochę zmieniło moje podejście, no bo jakby oprócz projektów pokazowych czy takich wizerunkowych, z których ludzie mnie potem kojarzą, no musiałem zacząć tworzyć też produkty, no, a produkty odpowiadają na pewne potrzeby człowieka i no jakby ja dalej tworzę, wydaje mi się, że około 80% rzeczy z recyklingu stricte, a reszta no to tam właśnie jakieś tam moda odpowiedzialna, czyli takie ekologiczne rzeczy albo posiadające odpowiednie certyfikaty. No i mi się wydaje, że właśnie no to tak jakby zdeterminował rynek, zapotrzebowania ludzi. No i jakby ta estetyka trashowa, no to gdzieś tam ciągle we mnie na pewno jest, ale dla mnie po prostu to był jakiś etap życia pewien, który już słusznie przeminął. Tworzę rzeczy z recyklingu i tak dalej, ale mi zależy na tym, żeby one wyglądały po prostu porządnie, żeby to nie wyglądało jak no, coś bardzo traszowego, tylko żeby to było coś porządnego, co ludzie będą mogli z chęcią ubierać i będą mogli z tego korzystać po prostu jako z produktu czy jakiegoś atrakcyjnego no, ubrania.
Tomek, a jaki jest twój styl? Co to znaczy ubierać się w Tomasza Armadę? Jakie są cechy tego stylu? Ubieram się w Armadę, czyli jak wyglądam?
Teraz to portfolio moich produktów, no to jest bardzo różne i mam takie różne linie, tak jak marki mają tam bardziej basic, bardziej jakieś kategorie różne, wiekowe i tak dalej, no to mi się wydaje, że ja też coś takiego trochę stworzyłem, powiedzmy. Wydaje mi się, że cechą charakterystyczną tych rzeczy, które ja robię, no to jest taka unikatowość, no nie? Że to są rzeczy z tego drugiego obiegu albo jakieś specjalnie wyselekcjonowane, które najmniej szkodzą środowisku. Zazwyczaj te rzeczy są zaprojektowane, czyli są to moje wykroje jakieś autorskie, wykonane albo u nas w pracowni, no albo przez rzemieślników tutaj w Łodzi. No taką cechą charakterystyczną no to są takie wzory charakterystyczne, bardzo kolorowe zazwyczaj. No reszta to są takie już wartości około tego produktu.
Dokopałam się też do wywiadu, w którym wspominałeś, że projekty wielkich zachodnich domów modowych to nuda, a ty wolisz się inspirować projektantami działającymi na peryferiach. I ciekawi mnie, czy miałeś jakieś konkretne typy na myśli wtedy i co jest tej twórczości interesującego tych projektantów peryferyjnych?
Ja tak powiedziałem, no bo po prostu ja jestem za tym, żeby przełamywać właśnie takie monopole czy władztwo jakichś różnych ośrodków głównych. Tam chodziło o to, że mnie inspiruje bardziej na przykład postawa biznesowa tych marek albo niezależność, myślenie poza schematami i tak jakby nie inspirują mnie w te projekty, które oni wykonują, no bo ja nie muszę kopiować czyichś projektów, bo ja mam jeszcze kilkanaście tysięcy projektów swoich, których nie zrealizowałem. Ale mi chodziło bardziej właśnie, że inspirują mnie swoją niezależnością. Jestem wyróżniony w takiej liście 27 projektantów z całego świata niezależnych, z różnych krajów, którzy właśnie robią coś ciekawego. No i na przykład chodziło mi o takich projektantów, jakby osoby spoza w ogóle tam Paryża, Londynu, Mediolanu, Los Angeles, Nowego Jorku, czy nie wiem, głównego nurtu, tylko osoby, które tworzą modę we własnych państwach narodowych i nie muszą przenosić całego kapitału do tych największych państw. Na przykład dla mnie największą inspiracją są takie marki właśnie niezależne. Jeszcze miałem okazję poznać tych osób, bo brałem udział w takim pokazie międzynarodowym, niby największym na świecie w Katarze, gdzie była selekcja projektantów wykonana przez Caroline Rothfield, to jest była redaktorka naczelna Vogue'a. I ona tak jakby wybrała 20 projektantów z całego świata. No i ja poznałem właśnie i z projektantów z Iranu, z Arabii, z Maroko, z Senegalu, z całego po prostu świata. Nawet tam na tym pokazie to jakby miałem tak, że rozmawiałem z ludźmi czy z globalnego południa, czy z tych mniejszych ośrodków, a jakby osoby z Francji, ze Stanów, z Kanady, z Londynu, czy z Berlina, no to one się trzymały ze sobą i nie dopuszczały nas, jeszcze rozmawiały po francusku, gdzie my wszyscy raczej po angielsku się komunikowaliśmy, więc jakby taką stwarzali trochę też zaporę komunikacyjną, ale dobra, to już nieważne, po prostu no dla mnie najbardziej inspirujące są właśnie takie brandy niezależne, które tam same coś tworzą i nie chodzi mi o to, że nie wiem, jakieś projekty nie wiadomo takie z kosmosu, tylko właśnie bardziej o takie strategie jakieś tam biznesowe, czy wykorzystywanie surowców z drugiego obiegu, czy kanały promocji jakieś takie niezależne. Ja na przykład bardzo lubię projektantów z Afryki Południowej, na przykład jest jeden z moich ulubionych projektantów, to jest Rich Nishi z RPA, albo na przykład Aulwalia Studio, indyjsko-nigeryjsko-londyńska taka projektantka. Najbardziej inspirujące dla mnie są te projekty, ci projektanci, którzy właśnie mają różne takie pochodzenie społeczne. Pochodzą z różnych krajów i mają bardzo różne doświadczenia i mają takie nieszablonowe podejście do tej mody.
No, a w kontekście tego hasła, że moda zachodnia jest nudna, tak cię trochę podpytam też, bo gdzieś tam doczytałam, że chyba w komentarzach odnośnie tej afery z gwiazdą, że ten jej kostium, którym ona wystąpiła na ściance, to była zżynka z projektów Balenciagi. No i faktycznie ten kostium no, przypomina mocno takie kreacje, w których lubiła się pokazać Kim Kardashian i to była faktycznie twoja inspiracja? Taki bardzo przyciele z butami.
Akurat ja się inspirowałem takim projektem z 2010 roku, jeżeli można tak to nazwać projektem, no bardziej stylizacją, bo to było z teledysku Telefon Lady Gagi, gdzie ona też miała właśnie z taśmy klejącej taki zasłonięty tylko w sumie genitalia i tak dalej. To było bardziej moją inspiracją. Jeżeli chodzi o ten temat inspiracji, kopiowania i tak dalej, no to problem jest taki, że właśnie z tymi kostiumami, no to jest często tak, że to jest trochę inaczej niż tymi rzeczami, które ja sam robię. No bo jednak jest osoba, która to zleca i ta osoba ma jakieś swoje wymagania. I często ten mój projekt pierwotny jest bardzo odbiegający w ogóle od finalnego efektu, no bo muszę, nie wiem, jakieś tam poprawki nanieść, muszę dostosować to do wizji, uprościć i tak dalej. I wydaje mi się, że no fenomen właśnie żywej reklamy, czy takiego logomanii, no to jest jakiś motyw, który już od bardzo długiego czasu istnieje w modzie i robiły to wszystkie marki w sumie, no nie tylko Balenciaga, ale nawet już po prostu tam, już ta logomania tak poleciała, że Gucci z Fendi wymieszało swoje logotypy, robiło razem kolaboracje. No i jeżeli ja kogoś skopiowałem, no to raczej z listę Lady Gagi telefon, tak jak ten pan Demna Gwasaja.
Czyli jest to po prostu większy temat.
To jest głębszy temat i wydaje mi się, że tutaj też jest trochę odpowiedziałem już na to pytanie wcześniej, że właśnie jest ta ciemna strefa art worldu, która czeka po prostu na potknięcie i jak tylko coś tam się wydarzy, no to komentarze.
Ale to spoza art worldu, tak, czy tak mi się wydaje, bo to były, wiesz, jakieś komentarze pod kozaczkiem, bez przesady. No, wiesz co, no, powoływanie się na kozaczka w sieci sztuki to jest najgorsze przewinienie i tak mi się oberwało już w komentarzach na szumie, bo opublikowaliśmy linka. Jak mówisz, niegodne, absolutnie.
No tak, no bo jest prestiżowy magazyn,
tak,
a wy jakiś...
A tu na szmatławca, no... Trudno, trudno. Musiał być ten szok dla dystyngowanej publiczności magazynu Szum. Przepraszam teraz wszystkich, którzy poczuli się urażeni kozaczkiem. No, a ciągnąc, już nam trochę ten czas umyka, więc kim ty chcesz być za następne parę lat? Jakie ty widzisz możliwości rozwoju w Polsce? Co chcesz osiągnąć? I czy myślisz, że to jest możliwe do osiągnięcia w polskim przemyśle modowym? Albo odzieżowym, jak to tam raczej nazywasz?
No ja mam ogólnie taką zasadę, że ja każdego dnia staram się, tak jak w jakimś coachingowym teraz poradniku powiem, ale każdego dnia staram się być lepszy o 1%. Staram się wdrażać właśnie tą strategię, po prostu konsekwentnie pracując. Jakby nic, co ja zrobiłem w moim życiu, nie wynikało z tego, że jakaś była lawina, po prostu na mnie spadła, czy przyszedł anioł z nieba i mi dał coś, tylko jakby to wszystko wynika z pracy ciężkiej. Jestem tak jakby niewyżyty w tej pracy i wydaje mi się, że no będę dalej ciągle się rozwijać, bo muszę ciągle coś robić, bo ja nie mogę wysiedzieć. I nawet jak mam spokój, to ja ciągle coś wymyślę, żeby jeszcze coś tam stworzyć, czy napisać jakiś projekt, czy zgłosić się do jakiegoś przetargu, czy coś tam. No i co, no i ja planuję właśnie się rozwijać po prostu, no niestety muszę wszystkich zaniepokoić i planuję rozwój, planuję pozostanie w Polsce.
Czemu to jest zaniepokojenie?
No bo ludzie mnie pytają właśnie, czemu jeszcze w tej Polsce jesteś, czy nie powinieneś skupować za granicą i tak dalej, no ja będę, w sensie ja dalej będę się po prostu rozwijać i moim centrum świata będzie Polska dalej na pewno. No ale ja poczyniłem już jakieś tam właśnie kroki, żeby też żeby rozwijać tą markę, profesjonalizować się, no ale też realizować ciągle te artystyczne projekty, no bo to mi daje też takiego powera i inspiruje mnie po prostu i dzięki temu poznaję innych ludzi z różnych środowisk.
Jesteś patriotą modowym. Twoim centrum świata jest Polska.
No troszkę tak.
Może serię koszulek z takim hasłem. Centrum, tu jest centrum świata, Polska.
No nie wiem, czy to by się sprzedało, ale...
Na pewno, wiesz, jest do wygryzienia ten Red is Bad. To może taka seria Armada is Bad. No dobrze, no a ludzie się ciebie pytają, dlaczego nie wyjedziesz z Polski? Czy Polska to jest łatwy kraj do rozwoju swojego takiego biznesu projektanckiego, modowego, swojej marki?
Myślę, że tak, ponieważ na przykład dzwoni do mnie moja koleżanka, która pracuje w Chanel, która studiowała też ze mną właśnie w Łodzi i ona za każdym razem mi narzeka: Tomek, wy w Polsce macie tak super, wy macie tak tanio te pracownie, wszystko możecie sobie robić. Wydaje mi się, że tym, co mówi, jest prawda, no bo jakby ona na przykład w Paryżu ma koszty 10-krotnie wyższe niż w Polsce. No. W sensie no, takie rzeczy, które dzięki którym ty możesz tworzyć tą markę. No. Nie chodzi mi właśnie o wynajęcie przestrzeni, o maszyny, o współpracowników, o koszty materiałów. To jest naprawdę bardzo łatwe w Polsce się utrzymać. Wydaje mi się, że dużo jest tych szans, bo nasz rynek właśnie, tak jak mówiłem, no to jest taki skrajny. Albo są właśnie ci duże brandy jakieś, które, nie wiem, na przykład właśnie wywodzą się z marek autorskich, projektanckich, ale stały się korporacjami. Albo są właśnie te marki jednoosobowe, takie jak ja w sumie, jednoosobowa działalność gospodarcza. i brakuje właśnie tego sektora pomiędzy. Brakuje właśnie dużo, wydaje mi się, że ja sam widzę po prostu milion nisz jeszcze w Polsce do zagospodarowania. Ja co tydzień w sumie wymyślałam nową firmę, tylko ja nie mam czasu na przykład tego realizować, no bo ja się skupiam na swoim.
To może zrób bank takich propozycji i tylko sprzedawaj pomysły.
No mógłbym w sumie. No. Wydaje mi się, że bardzo dużo jest takich nisz, które nie są w ogóle zagospodarowane. I jak ktoś już zakłada markę, no to raczej robi to, co już było. I z tego często wynikają kłopoty tych marek, no bo po co robić to, co już było? No, po prostu są jakieś nisze, których nie ma i na przykład są klienci tam, którzy nie mają na przykład gdzie kupować ubrań ze względu, nie wiem, na swoją fizjonomię, czy ze względu na przekonania religijne i tak dalej, i tak dalej.
A jakbyś ocenił świadomość Polek i Polaków na temat mody? Kiedyś powiedziałeś coś takiego w jednym z wywiadów, na które się powołuję, że w Polsce mody właściwie nie ma, jest raczej przemysł odzieżowy. I co to znaczy dla ciebie jako projektanta?
W tym wywiadzie, o którym mówisz, to mi chodziło o to, że moda dla mnie jest takim zjawiskiem społecznym. To nie jest to przemysł i produkcja, ale też właśnie no, czymś, co tworzy jakiś swojego rodzaju ferment środowiskowy, że są, nie wiem, na przykład takie osoby, które narzucają jakieś tendencje, właśnie, nie wiem, ubierają się w coś, powiedzmy, nie wiem, z wybiegów i jakby inspirują inne osoby i przez to na przykład mają wpływ na masy i tam powstaje ta moda. A w Polsce wydaje mi się, że my jesteśmy jakby, ja nazywam właśnie to, że my jesteśmy przemysłem modowym. No, do Polski wszystkie trendy przychodzą z pięcioletnim opóźnieniem. I nie mówię tu tylko o modzie, ale chodzi mi o wszystkie w ogóle aspekty i społeczne, i właśnie rozwiązania technologiczne, i jakieś biznesowe uwarunkowania. My jesteśmy zawsze 5 lat do tyłu. W tym sformułowaniu, że my jesteśmy że przemysłem
odzieżowym,
a nie moda. Tak, to chodzi mi też o to, że my tak naprawdę bardzo dużo produkujemy mody, bo my jesteśmy chyba, z tego co pamiętam, trzecią albo czwartą gospodarką właśnie odzieżową w Europie, w sensie, że u nas powstaje najwięcej ubrań w Europie, w sensie na trzecim miejscu jesteśmy, bo my jesteśmy tak naprawdę szwalnią Francji, szwalnią właśnie Pret-a-Porter, marek z Włoch. To wszystko się wykonuje u nas, czy na Litwie, na Białorusi.
O, na Białorusi też.
Bo właśnie jesteśmy znani na świecie z tego, że tutaj są dobre krawcowe, dobre szwalnie, można tutaj szyć. Dlatego ja tak nazwałem, a twoje pierwsze pytanie to nie pamiętam, jakie było, że co ja myślę o modzie w Polsce?
O takiej świadomości na temat mody. No bo na ulicach wygląda, jakby ta świadomość się zmieniała, że tych barwnych, pięknie ubranych ludzi jest coraz więcej. No na wernisażach to jest zawsze rewia mody. Ty już nie odwiedzasz może galerii, ale jak ja rozmawiam ze znajomymi, na przykład, nie wiem, jest jakieś otwarcie w Zachęcie i pierwsza uwaga jest zawsze na temat tego, że jest tu mnóstwo pięknie ubranych ludzi, oczywiście młodych ludzi, którzy no, już wykazują się taką bardzo dużą świadomością do tego, jak się ubrać, jak się wystylizować. To są stylizacje. No oczywiście jest też w Warszawie dużo ludzi, których stać na trochę lepszy też już ubiór, to widać, no nie wiem, raczej na jakichś targach sztuki. Ale no jest coś takiego, że widać jakąś zmianę. Natomiast ciekawi mnie, jak to, czy ty ją widzisz z takiej perspektywy projektanta, osoby, która zajmuje się projektowaniem mody. Czy widzisz jakiś progres?
Na pewno widzę progres. Na pewno właśnie jest tak, jak mówisz, że nasza nisza właśnie taka średnio zamożnych ludzi z przemysłu kreatywnego, no to bardzo zaczęła zwracać uwagę na swoje ubranie i na świadomość w ogóle właśnie, że to też jest jakiś element lifestyle w sumie i takiej autoprezentacji, ale wydaje mi się, że ogólnie społeczeństwo no to nie patrzę na to tak właśnie optymistycznie, na resztę społeczeństwa, bo wydaje mi się, że to w naszym środowisku właśnie super się dzieje, zmienia się, ale jeżeli właśnie pojadę do jakiegoś mniejszego ośrodka, no nie, w sensie mniejszego ośrodka miejskiego czy wiejskiego, no to tam jakby nic się nie zmieniło od 20 lat. No w sensie obawiam się, że właśnie ta moda, świadomość mody, no to jest właśnie też jakby taka rzecz niszowa.
Albo klasowa.
Klasowa też. A większość ludzi niestety do nich nie docierają jakby te komunikaty co do nas. Mają inną w ogóle sferę medialną wokół siebie i nie wiedzą w ogóle, co to jest na przykład magazyn Szum, tylko do nich dociera na przykład właśnie Kozaczek, czy Plotek, czy radio jakieś tam lokalne i jakby oni nie wiedzą w ogóle, o czym rozmawiamy. No niestety wskazuje na to chociażby właśnie sukces takich marek jak Shein czy Temu, gdzie ludzie po prostu masowo to kupują i jakieś też niebotyczne pieniądze tam wydają, chociaż to są właśnie tanie produkty, generowane już chyba przez sztuczną inteligencję i tworzone już chyba przez roboty jakieś dostosowane do algorytmów tego, co komu się podoba. No i to jest przerażające dla mnie, że to jakby ma takie powodzenie w polskim społeczeństwie, to Shein, to Temu i inne tego typu dziwne twory.
Polskie społeczeństwo chyba ciągle jest jakby w tej, że ubranie powinno być tanie i im tańsze, tym lepsze.
Tak, też mi się tak wydaje, bo są też takie badania, bo Polacy się kierują głównie ceną w tych niższych klasach społecznych, a w wyższych na przykład klasach społecznych, no to jest troszkę odwrotnie, że jak jest coś za tanie, to też już budzi podejrzenie.
No, czekam na moment, kiedy moda będzie łączyć, a nie dzielić, a ponieważ już się zbliżam, musimy kończyć, to tylko powiedz, że wspomniałeś o tym, że w Polsce jesteśmy do tyłu z trendami o 5 lat. Na jaki trend się przygotować? Na przykład na tą jesień. W czym powinnam wystąpić na Warsaw Gallery Weekend, że wszyscy pomyśleli, o, tam 3 gwiazdki. Co to jest? Co to za styl? Co to za trend?
No myślę, że akurat ty masz taką rolę społeczną, że ty powinnaś kreować te trendy i wydaje mi się, że nie powinnaś się w ogóle dostosowywać do tych trendów, tylko je wyznaczać, więc ja bym poszedł po prostu za twoim głosem serca i po prostu ubrał się w to, co uważa Karolina Pinta, a nie co ci każą trendy.
Dla mnie trendy są trudne, więc...
Wydaje mi się, że to jest też jakby no takim bardziej dla mnie to jest mechanizm rynkowy, że no, trendy są tworzone po coś, żeby po prostu sprzedawać rzeczy, żeby właśnie wymawiać ludziom, że oni potrzebują kolejnego klamota. No nie? Teraz w ogóle już jest taki przerost tych trendów, że wydaje mi się, że będzie tendencja trochę właśnie się zmieniać, jeżeli chodzi o te trendy, bo już jakby nikt nie nadąża za tymi mikrotrendami. Są co tydzień po prostu nowe mikrotrendy. Ostatnio było brat, cockhead style, tam siren office. Wcześniej było jeszcze ta żona milionera. No nieważne, ale po prostu jakby to już ludzie są tak tym zmęczeni, że co tydzień musisz po prostu zmienić swoją garderobę o 180 stopni, no bo jest nowy trend, bo jakaś tam laska założyła futro, to my musimy wszystko wywalić z szafy i się tak ubierać. Wydaje mi się, że ogólnie będzie taka tendencja, że będziemy odchodzić od tych mikrotrendów.
No dobra, no to czyli na Warsaw Gallery Weekend po prostu ubieram się w to, co mam w szafie, nie mam czasu kupować nowych rzeczy. I to też Państwu zalecam, żeby po prostu pogrzebać, co już macie i może jakiś trend z tego, co już zdołaliście zakupić. Tomek, bardzo ci dziękuję, ale możecie oczywiście też kupić kreację Tomka i stworzyć trend na Tomasza Armadę na galeryjnych wybiegach. Tomek, bardzo ci dziękuję za rozmowę i oczywiście trzymam kciuki za twoją dalszą przygodę w świecie mody.
Dziękuję, bardzo miło mi było i do usłyszenia.
No a Państwa zapraszam za 2 tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Zobaczymy jeszcze o czym. Sama nie wiem, jaki tym razem trend wyprodukuje. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!